O perspektywach rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rozmawiano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Po pierwsze, gospodarka.
Pani profesor Paulina Kramarz, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlaczego tak ważna jest bioróżnorodność w kontekście obszarów wiejskich?
Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mamy dużą bioróżnorodność, to mamy dużo organizmów, które nam pomagają po prostu w wytwarzaniu żywności. Ptaki drapieżne, które zjadają gryzonie, takim ptakiem drapieżnym ulubionym przez Polaków jest bocian, który też właśnie między innymi gryzonie z terenów rolnych może usuwać. Mamy owady drapieżne i owady pasożytnicze, które są w stanie też kontrolować liczebność tych owadów, które nam zjadają uprawy. Bioróżnorodność gleby, czyli taką glebę prawdziwą z dużą liczbą różnego rodzaju organizmów, mikroorganizmów, to wtedy jest to korzystne środowisko do wzrostu roślin. I to nie tylko do tego, żeby dawały wyższe plony, ale również dlatego, żeby były zdrowsze. Jeżeli są zdrowsze, jeżeli mają zapewnioną właśnie tą bioróżnorodność, to tak jak, że tak powiem, nasze symbionty w układzie pokarmowym. Jeżeli są w dobrym stanie i jest ich dużo, no to jesteśmy zdrowsi. No i podobnie jest z roślinami. Do tego bioróżnorodność w takim kontekście tworzenia różnego rodzaju pasów zieleni pomiędzy uprawami. Też może na przykład wspomagać rozbijanie wichur, jeżeli to są zadrzewienia. To są takie różne modele, które to pokazują. Wspomaga też zatrzymanie wody na danym terenie. Poprawia stosunki wodne. No i też znowu jest dobra dla naszej gleby. No i tutaj musimy pamiętać, że im więcej mamy tej bioróżnorodności i tych wszystkich elementów przyrody, z którą my współpracujemy i ona z nami współpracuje, to wtedy my mamy po prostu mniej pracy. Bo taki system zaczyna trochę przypominać to, co się dzieje na przykład w lesie, a las sobie sam radzi, nie potrzebuje żadnej pomocy.
Rolnictwo ma opierać się na bioróżnorodności. Jak przekonać do tego rolników, którzy są przedsiębiorcami, którym zależy, żeby po prostu zarobić na swojej uprawie?
To jest niestety problem społeczny. Oczywiście tutaj też jest konieczna edukacja, ale myślę, że wiele osób jeszcze pamięta, jak nie to się może dowiedzieć od rolników ekologicznych, jak takie systemy bioróżnorodne działają, że mogą być one równie efektywne, bo takie są też dane naukowe, a czasem nawet bardziej efektywne od systemów konwencjonalnych, czyli z użyciem chemii rolnej. No tylko problem jest taki, że no jeżeli ceny skupu żywności, na przykład żywności tej roślinnej, są bardzo niskie, no to rolnik, rolniczka zrobi wszystko, żeby jak najwięcej uzyskać plonów z danego terenu. A na przykład nawozy sztuczne mają taką właściwość, że przez jakiś tam okres używania są w stanie podnieść w sposób znaczący plony. No tylko potem to niestety prowadzi do degradacji gleby i te gleby zdegradowane już możemy w Polsce obserwować. Więc zmiany społeczno-ekonomiczne, to znaczy grupą, która powinna najwięcej zarabiać na żywności, nie powinny być koncerny spożywcze, nie powinny być sieci supermarketów, tylko rolnicy.
No obecnie, jak to zrobić?
No to musiałaby być wola, że tak powiem, osób rządzących naszym krajem. To, co my jako społeczeństwo możemy zrobić, to naciskać na nich. No musimy na przykład stworzyć związki zawodowe, rolnicze. Ja wiem, że one też mają złą przeszłość, ale musimy współdziałać i siłą nacisku wielu osób, i to zarówno rolników i konsumentów, musimy po prostu naciskać na zmiany w systemie wytwarzania żywności. To jest oczywiście obecnie w bardzo podzielonym polskim społeczeństwie, ale to też nie jest bolączka tylko Polski, gdzie kłótnie między konsumentami i rolnikami. Często rolników się obwinia za całe zło, które się dzieje z żywnością, co nie jest prawdą. Albo się najpierw dogadamy i zaczniemy naciskać na rządzących, że chcemy mieć bioróżnorodność w Polsce, dobrej jakości żywność, zadbanych, żyjących godnie rolników, ale także i konsumentów. No to się po prostu nic nie zmieni. No także można oczywiście przekonywać, no tylko mamy bardzo złe realia jeszcze do tego wszystkiego, co jest bardzo silne. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. Bardzo jest silny lobbying z kolei tych koncernów, które są związane z wytwarzaniem, z produkcją nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. No i bardzo się jest trudno przebić przez ten lobbying, żeby pokazać, że da się wytwarzać żywność bez zanieczyszczania środowiska, no bo to jest możliwe. No. Te środki ochrony roślin i sztuczne nawozy to jest kwestia ostatnich 200 lat, tak? No przedtem ludzkość jakoś wytwarzała tą żywność.
Pani profesor, tutaj podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że rolnicy najwięcej informacji czerpią z telewizji. Nie studiując jakieś opracowania naukowe, to tylko 4% rolników, a najwięcej właśnie z telewizji. No to jak wykorzystać to medium, żeby upowszechnić podstawową wiedzę na temat opłacalności produkcji? Jak to zrobić?
No, trzeba by przekonać tą telewizję, żebym emitowała na przykład na początek programy popularno-naukowe na temat bioróżnorodności. Trudno wymagać od rolników, żeby studiowali prace naukowe. Od tego są naukowcy, żeby popularyzować tą wiedzę. Między innymi dlatego ja się zajęłam też rozmawianiem, uczestniczeniem w tego rodzaju konferencjach, ale staram się też rozmawiać po prostu z rolnikami, tak, jeżeli tylko mam okazję. Z tego, co z nimi rozmawiam, to oni wiele rzeczy naprawdę doskonale rozumieją i to nie jest nawet kwestia, że rozmawiam tylko z rolnikami ekologicznymi, ale również konwencjonalnymi, no bo na przykład sami widzą, jakie szkody środowisku przynosi i im społecznościom przynosi tworzenie się, budowę kolejnych farm przemysłowych. Jak zabija to ich społeczności, jak tracą hodowlę, że nie jest to żadnej jakości dobre mięso. Telewizję, no jakoś by trzeba przekonać, jak to zrobić, może jeżeli byłby silniejszy nacisk ze strony środowiska naukowego, że takie problemy powinny być poruszane w telewizji, no to może byłoby lepiej. Więcej osób właściwie z każdej grupy społecznej powinna się zaangażować bardziej w działania po prostu społeczne, czyli rozmowy ze sobą, dialog. Powinniśmy po prostu na nowo odtworzyć coś, co kiedyś było, to znaczy społeczność, bo te społeczności również niestety na wsi zanikają. Zacznijmy po prostu może od rozmów sami ze sobą.
Pani doktor Katarzyna Kosior, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Jakie są te nowe modele biznesowe w sektorze rolno-spożywczym?
To koncepcja zaproponowana w Europejskim Zielonym Ładzie, która ma wspierać zrównoważony rozwój w sektorze, w całym rolnictwie i w łańcuchu dostaw żywności. I celem wprowadzenia takich nowych modeli biznesowych jest walka z negatywnymi skutkami działalności rolniczej, skutkami dla środowiska, dla klimatu i również dla zdrowia całych ekosystemów, zdrowia zwierząt i ludzi. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że przynajmniej na razie zainteresowanie tymi nowymi programami, które mają wspierać budowę zrównoważonych systemów żywnościowych w Polsce i w Unii Europejskiej jest niewielkie. Dopiero zaczęliśmy wdrażać te nowe ekoschematy, które mają budować tę gospodarkę zrównoważoną, a zainteresowanie, nabór wniosków jeszcze się nie skończył, natomiast jest mniejsze niż w latach ubiegłych.
Na te nowe modele biznesowe w sektorze rolno-spożywczym są pieniądze z Unii Europejskiej.
Są, tak. Tylko ja odnoszę się generalnie do nowych modeli biznesowych w całym łańcuchu dostaw żywności, więc tutaj nie można tylko ograniczyć się do wspólnej polityki rolnej. Są środki przewidziane w całym budżecie Unii Europejskiej i bardzo ważne dla Polski środki w Krajowym Planie Odbudowy, który nie został niestety jeszcze uruchomiony. Więc tych środków na budowę nowych, czy na wspieranie rozwoju nowych modeli biznesowych jest sporo i należy podchodzić holistycznie do tego zagadnienia, bo nie zmienimy modeli biznesowych w samym rolnictwie, jeżeli nie podejdziemy szerzej do wszystkich procesów w całym łańcuchu dostaw żywności, od producenta, poprzez pośredników, dostawców i przetwórców do tego końcowego ogniwa, jakim jest handel detaliczny i konsument. Czy zostaną efektywnie wykorzystane? Mam nadzieję, że tak. Na razie te pierwsze sygnały, które płyną z agencji, która odpowiada za nabór wniosków, przynajmniej jeśli chodzi o ekoschematy, są takie, że na razie tylko chyba 25% rolników zawnioskowało o ekoschematy.
No ale rolnicy potrzebują pieniędzy. To dlaczego nie są zainteresowani? Dlatego, że te ekoschematy są im obce?
Należy pamiętać, że to jest pierwszy rok wdrażania tego nowego programu. Ekoschematy to jest nowy rodzaj płatności bezpośrednich, które zostały wprowadzone do wspólnej polityki rolnej w nowym okresie programowania dla tej polityki, czyli od 2023 do 2027. Jest to zupełnie nowy model realizacji WPR. Do tej pory to w Brukseli były ustalane cele, programy, zasady i wdrażane w państwach członkowskich, a od tego okresu programowania od roku 2023, to państwa członkowskie w swoich planach strategicznych określają, na jakie cele wydatkowane będą te środki. No to oczywiście mamy ogólny wymóg, żeby na ekoschematy przeznaczyć 25% puli przeznaczonej na płatności bezpośrednie, natomiast jak konkretnie te programy mają wyglądać, to już decydują od państwa członkowskie. Być może moja wypowiedź zabrzmiała zbyt pesymistycznie, natomiast jest za wcześnie wyrokować, czy ten program zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, czy nie. W każdym razie jest to pierwsza próba, pierwsze podejście do ekoschematów. W przyszłym roku będą kolejne nabory. Czeka nas ewaluacja, podsumowanie tego programu. Trzeba sprawdzić, jak ten program był realizowany, w jaki sposób rolnicy z tego korzystali lub nie korzystali, tak żeby w kolejnym okresie programowania zaprojektować takie środki, które będzie można rzeczywiście wdrażać. Będą służyły poprawie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie i także właśnie zmianie modeli biznesowych, które są szalenie ważne dla całego systemu żywnościowego w Polsce, ale też w Unii Europejskiej i na świecie.
O perspektywach rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rozmawiano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Anna Leśniewska, do usłyszenia.